Na razie nasi reporterzy przebijają się przez tłum i przemieszczają się w kierunku kancelarii premiera. Słyszeliśmy już, doskonale wiemy, dlaczego rolnicy przyjechali do Warszawy, dlaczego protestują. Jeszcze powinno być słowo na temat nawozów, na temat... No to jest tak, że opis całej sytuacji na rynku rolnym jest bardzo skomplikowany, ale odczucia rolników są bardzo proste. Wiedzą o tym, że po prostu się nie zgadza na koniec miesiąca, czy jak to rolnicy podliczają, na koniec sezonu, czy na koniec roku. Okazuje się, że ich produkcja jest nieopłacalna, że ich produkty są więcej muszą wkładać, niż wyciągają z tego całego rolniczego interesu i dlatego przyjechali do Warszawy. Nie wiem, kto jest, czy Łukasz, czy Jaśmina, nie, jest pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam, dzień dobry.
Nie jest pan na proteście rolników, bo nie słyszymy tych wuwuzeli ani tych okrzyków, ale z rolnikami pewno pan się solidaryzuje.
Ja od wielu dni podkreślam wszędzie, gdzie mogę, a zainteresowanie mediów również moimi wypowiedziami jest duże, że protest jest rzeczywiście potrzebny, autentyczny. Rolnicy mają rację, są może najbardziej świadomą grupą tego, co się w Europie dzieje, natomiast przestrzegam rolników i myślę, że oni to rozumieją, żeby na protestach nie próbowali wykreować się, ugrzać politycy i z jednej, i z drugiej strony. To podważyłoby wiarygodność protestu. Ja nie ukrywam, że pewnie wielu z PiS-u chciałoby przy tych protestach się kręcić po to, żeby przerzucać odpowiedzialność za problemy na obecną władzę. Owszem, ta obecna władza te problemy musi rozwiązać, bo sprawuje rząd w Polsce. Ci z Platformy i z PSL-u chcieliby przerzucić odpowiedzialność na rząd Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że to właśnie za tych rządów napłynęło żywności z Ukrainy bardzo dużo. Tak, ja przypomnę, że Komisja Europejska, otwierając granice, zmusiła wszystkie kraje do przyjmowania żywności z Ukrainy. Polska w sposób szczególny może na tym ucierpiała, bo jest najbliżej, jest dużym krajem, koszty transportu stosunkowo niskie, jednocześnie pazerność polskich firm, które chciały zarobić na tanim zbożu, sprawiła, że rzeczywiście tego zboża tu napłynęło najwięcej. Z zapasów, które są w tej chwili w Unii Europejskiej, zboża, nadwyżki zboża, około 30% jest w Polsce. Ale PiS w pewnym momencie się jednak opamiętał. Wprowadził jednostronny zakaz wbrew stanowisku Unii Europejskiej, przecież grożono, że będą z tego tytułu kary. Wypłacił również rolnikom odszkodowania, rekompensaty w sposób dość tam skomplikowany, ale jednak decyzja byłaby pomóc tym, którzy stracili na zachwianiu rynkowym. Więc wspominanie w tej chwili, że to PiS ponosi odpowiedzialność, jest nadużyciem. Komisja, której PiS za późno się postawił, ale sądzę, że gdyby były inne władze w Polsce, to w ogóle by się komisji, mówiąc językiem młodzieżowym, nie postawiły. Natomiast teraz ani ci z PiS-u, ani ci obecni politycy nie powinni się przy protestach pokazywać. A jeżeli są, to tylko po to, żeby wesprzeć rolników i powiedzieć, że macie rację, ponieważ polityka europejska wobec rolnictwa zgłupiała. To jest polityka, której celem jest ograniczenie produkcji rolniczej, a w niektórych działach wręcz jej zlikwidowanie i uzależnienie żywienia Europejczyków, tych prawie 500 milionów ludzi w Unii Europejskiej, od żywności zewnętrznej, ukraińskiej, z Ameryki Południowej,
panie
z innych kierunków.
Dobrze, ale jaki jest sens tego?
Sens jest bardzo prosty. Właśnie na tym polega ta perfidia, bo ludziom wmówiono, że ograniczenie rolnictwa jest potrzebne dla ochrony klimatu, bo antropopresja, czyli oddziaływanie ludzi, powoduje emisję gazów cieplarnianych i kozłem ofiarnym, czy jednym z kilku oskarżonych jest rolnictwo, zarówno hodowla zwierząt, jak i twierdzenie, że zajmowanie terenów pod uprawy jest niszczeniem przyrody, tak jakby rośliny uprawiane przez rolników nie miały chlorofilu i nie zachodziła tam fotosynteza, która przecież absorbuje, pochłania dwutlenek węgla. Ale co jest przyczyną? Ano to, że ogromny kapitał światowy, wielkie, potężne firmy doszły do wniosku, że rolnictwo, ba, szerzej żywność, jest sposobem na uzyskanie bardzo dobrych, dużych, stabilnych do końca świata dochodów. Czyli najpierw trzeba utworzyć wielkie gospodarstwa, wielkie fermy, które będą wytwarzały żywność, tam na jakość nikt specjalnie nie patrzy. I takie gospodarstwa powstały w Ameryce Południowej, w Brazylii, w Argentynie. Takie powstają na żyznych terenach Afryki, bo to nie jest tak, że wszędzie jest Sahara. Takie gospodarstwa powstały w Rosji. Pan wspominał kiedyś o to niekonsekwencji Unii Europejskiej, która nie wprowadziła embarga na żywność wytwarzaną w Rosji przez te wielkie, ogromne gospodarstwa, globalne koncerny, które siedzą w Rosji. Takie gospodarstwa są również na Ukrainie. Pierwszy kierunek to jest wytwarzanie żywności w dużych, potężnych gospodarstwach i rolnicy są tutaj absolutną przeszkodą, bo mają mniejsze gospodarstwa, bo są na dodatek przywiązani do tradycji, są generalnie konserwatywni, ba, rodzinę szanują, wbrew tym wszystkim lewackim, nowym obyczajowym i kulturowym tendencjom, są przywiązani do kościoła, ale przede wszystkim mają własne środki produkcji, wytwarzają żywność, którą sprzedają na rynku lokalnym, czy bezpośrednio, w sprzedaży jakiejś tam bezpośredniej, czy zaopatrują lokalnych przedsiębiorców. Czyli społeczeństwo żyje, ma żywność dzięki tym swoim rolnikom. Żeby wprowadzić tą żywność ze świata, z tych dużych gospodarstw, no, trzeba rolników po prostu wyeliminować. Oni są zbędni. Mają wynieść się z gospodarstw, iść do miasta, a te ziemie się skomasuje i takie duże gospodarstwa również i u nas powstaną. To jest jedno. A drugie, ten, kto ma żywność, ja podkreślam to do znudzenia, ten, kto ma żywność i energię, a na niektórych obszarach świata również wodę. My jeszcze tego problemu z wodą aż tak dokuczliwie nie odczuwamy. Może kiedyś też tak będzie. Natomiast kto ma żywność i energię, ten rządzi światem. Nie rządy, nie premierzy, nie władze państw, tylko ten, kto ma dobra strategiczne, a żywność niewątpliwie do takich należy. Czyli ten, kto chce rządzić de facto Europą, krajami europejskimi, to zjawisko zresztą globalne, ten chce przejąć rynek żywności i wyeliminować rolników. I rolnicy doskonale to rozumieją.
Czyli co, można by powiedzieć, że rządy i Komisja Europejska jest na usługach tych wielkich koncernów agrobiznesu?
Tak, ja jestem przekonany, że ci, którzy zainwestowali miliardy w te wielkie, ogromne gospodarstwa zwierzęce, roślinne w Brazylii, którzy tam odpowiadają również za rozszerzanie powierzchni uprawnej, bo to jest jak jakiś smog, który się nie może zahamować, czyli wycinanie również Puszczy Amazońskiej, zagospodarowanie ogromnych terenów pod potrzeby właśnie tych wielkich ferm. To samo zresztą na Ukrainie i w Rosji. Ci dysponują możliwościami lobbowania, mówiąc bardzo delikatnie, na polityków i na urzędników brukselskich, którzy realizują właściwie pewną agendę wzmocnienia tego kapitału, on decyduje. No ale żeby na potrzeby społeczeństwa, żeby jakoś to tłumaczyć, no bo przecież ludzie by się może zaczęli buntować, no to trzeba znaleźć jakieś uzasadnienie, a uzasadnieniem jest to, że człowiek niszczy klimat, ponieważ emituje gazy cieplarniane i to powoduje, że musimy dla przyszłych pokoleń, dla ochrony naszej planety eliminować tych, którzy emitują, czyli musimy uderzyć właściwie we wszystkie działy gospodarki, bo przecież pakiet klimatyczny, którego fragmentem jest ten Zielony Ład odnoszący się do rolnictwa, bo przecież to uderzy i w budownictwo, wytwarzanie energii, w komunikację, to przy okazji jest sprzedawanie nowych technologii, nowych maszyn, urządzeń, bo starymi już się świat zapchał, no, ktoś chce na tym zarobić, więc trzeba wmówić ludziom, że tak zwane nowości, innowacyjność są warunkiem sine qua non przetrwania że trzeba zmienić domy, budownictwo, samochody, etc., etc. Więc to wszystko się na naszych oczach toczy, a w przypadku rolnictwa to jest jeszcze dodatkowe wyeliminowanie, nie tylko zaabsorbowanie nowych technik i technologii przez istniejących rolników, ale w związku z tym, że ci rolnicy są trudni do sterowania i w jakiś sposób utrudniają opanowanie rynku żywności przez te ogromne koncerny, no to trzeba ich zlikwidować. No tak, to jest działanie lobbystyczne wielkich potężeń, wielkiego kapitału, który de facto chce jeszcze tym obszarem, jeszcze do końca niezawładniętym, czyli obszarem dystrybucji żywności, dodatkowo jeszcze zapanować nad społeczeństwami.
No i czy jest autentyczny sojusz i takie coś, co łączy niemieckich, francuskich, polskich, hiszpańskich rolników, czy też to jest pozorne?
Nie, nie jest pozorne. Znaczy, nie wiem, czy to się przerodzi w jakąś międzynarodówkę rolniczą. Oby tak było, bo organizacje rolnicze, które tworzą takie lobby w Brukseli, porozumienie związków syndykalnych i spółdzielczości Kopa Kodzeka, wypowiada
panie
się na
ministrze,
ten temat.
Panie ministrze, na chwilę przerwę. Łukasz Jankowski jest na miejscu akcji. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale teraz połączymy się z Łukaszem Jankowskim, który jest pod Pałacem
Kultury. Dobra, dobrze, oczywiście. Będę oczekiwał, na razie.
I wrócimy do rozmowy z panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj był w Radiu Wnet w poranku pan komisarz Janusz Wojciechowski i mówił tak, po pierwsze o nadwyżce eksportu Unii, towarów rolnych Unii Europejskiej nad importem do Unii Europejskiej, a po drugie mówił, że jest na wielkiej konferencji, która ma właśnie otworzyć rynki światowe na handel towarami. O co chodzi, panie ministrze?
To jest takie uspokajanie, które od dawna słyszę ze strony Janusza Wojciechowskiego. Od dawna się z nim nie zgadzam w ocenie sytuacji rolnictwa europejskiego. Powtarza stare wątki, że no, trzeba zwiększać konkurencyjność, wymianę światową, globalną. A jakie my mamy wpływy na to, w jakich warunkach jest produkowana żywność w Brazylii? Wykorzystywanie taniej siły roboczej, dzieci, które tam tyrają, niszczenie gleb, niszczenie dżungli, nieprzestrzeganie żadnych norm bezpieczeństwa żywności, żadnych norm dobrostanu zwierząt, które w Europie zostały do absurdu doprowadzone. A jakie mamy wpływy i kontrolę nad tym, jak jest wytwarzana żywność w Rosji czy na Ukrainie? Żadnego. Więc Europa, jeżeli chce nie zmarnować również tych wielkich swoich inwestycji, które w rolnictwo były wnoszone przez dziesiątki lat, jeżeli chce mieć bezpieczeństwo żywnościowe i nie być zależna od świata, ba, również produkować tej żywności więcej niż potrzeby własne wynoszą, a takie możliwości ma, żeby dzielić się z nią tą żywność z tymi, którzy na świecie żywności nie mają, którzy umierają z głodu, to musi odejść od polityki, której twarzą niestety jest również Janusz Wojciechowski, bo on nawet twierdzi, chociaż u rolników wywołuje to w Europie żal, smutek, a nawet i wściekłość, twierdzi, że on jest autorem Zielonego Ładu, ba, nawet posunął się dalej, oskarżając de facto Morawieckiego i Kaczyńskiego, że jest to polski program rolny Prawa i Sprawiedliwości, przeniesiony do Brukseli za zgodą premiera i szefostwa PiS-u. Ja chcę zdecydowanie zdementować. Ja jestem współautorem programu rolnego PiS-u. Koordynatorem był Krzysztof Jurgiel i to Wojciechowski jego właściwie w ten sposób oczernia. I będę go bronił, chociaż również w wielu sprawach się z nim nie zgadzam. Program rolny polski mówił o wzmocnieniu ekonomicznym gospodarstw, poprawieniu sytuacji konkurencyjności rolników w łańcuchu żywnościowym, ograniczenia dominacji firm przetwórczych, sieci handlowych, wzmocnienie dochodów rolników również przez bezpośredni udział w rynku, czyli rolniczy handel detaliczny, bezpośrednia sprzedaż i wprowadzenie zasady, że jeżeli idziemy w kierunku bardziej rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego, takiego, które wymaga większych nakładów ze strony gospodarzy, ze strony rolników, to musi się to odbywać na zasadzie pewnej gratyfikacji i wsparcia budżetowego. Tych głupot, które Komisja Europejska wprowadza Zielonym Ładem, nigdy w polskim programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości nie było. Zresztą, kiedy proponowano w 2019 roku nowa komisja wtedy powołana, proponowała Zielony Ład, ministrowie rolnictwa, ja byłem przecież obecny i byłem świadkiem tego, no mówili z zadowoleniem, no nic się w rolnictwie nie pogorszy, będziemy rozwijali to rolnictwo, będą większe środki unijne na rolnictwo, będziemy mogli uruchamiać nowe działy w rolnictwie, będzie innowacyjność, będziemy szli w kierunku również biologizacji rolnictwa, tego z czym się wszyscy godzimy, czyli poprawienie również jakości gleby, bioróżnorodności, będzie dobrze. A potem się okazało, że celem Zielonego Ładu, okraszonym tam różnymi frazesami o klimacie, jest po prostu zniszczenie rolnictwa europejskiego po to, żeby, a żywności przecież potrzeba będzie do końca świata, żeby w to miejsce weszły wielkie globalne koncerny ze swoją produkcją.
Tylko tyle, że pan Wojciechowski nie decyduje o tym, jak przebiega handel między Ukrainą czy krajami Ameryki Południowej Europą, czy między Nową Zelandią a Europą, i też to nie był chyba jego pomysł z ugorowaniem. Temu pomysłowi był przeciwny. Powołał się w czasie tej rozmowy na głosowanie w parlamencie polskim. Powiedział, że 407 posłów głosowało za Zielonym Ładem, czy jakimś typem Zielonego Ładu i za tą transformacją, o której jest teraz mowa. Powiedział, że decyzję o wolnym handlu podjęli premierzy rządów. 21 premierów z Unii Europejskiej było za tym, żeby nie było żadnej bariery dla rolnictwa ukraińskiego, że taką sytuację opisał. Nieprawdziwie?
Tak, to jest obrona, którą stosuję od jakiegoś czasu. Wcześniej był ogromnym zwolennikiem Zielonego Ładu. Wręcz twierdził, że trzeba jak najszybciej to wprowadzić, bo jest to korzystne dla rolników. Ba, również mówił o tym, jak korzystny jest import z Ukrainy dla Unii Europejskiej. Dostarczał takie dane również i do Polski, że powinniśmy się cieszyć w ogóle z faktu, że jest import żywności. Dopiero kiedy pojawiły się symptomy kryzysu, kiedy rolnicy zaczęli wychodzić na ulicę, kiedy pojawiły się głosy mówiące o niszczeniu rolnictwa europejskiego, no to wtedy zaczął mówić, że on się tym właściwie nie zgadza, a winien jest może Morawiecki albo Kaczyński, bo do tego się jego wypowiedzi zaczynają sprowadzać. Oczywiście, jeden komisarz nic tam nie znaczy. I prawdę powiedziawszy, te główne założenia Zielonego Ładu, czy szerzej pakietu klimatycznego, którego fragmentem jest Zielony Ład. To jest działalność Timmermansa, tych wszystkich lewicowych środowisk unijnych, również i światowych. Al Gore, proszę sobie przypomnieć jego rolę. Więc to jest szersze zjawisko, szerszy proces zachodzący na kuli ziemskiej w państwach Zachodu, który ma zwiększyć jeszcze dochody z tych obszarów, które nie zostały zdominowane do tej pory całkowicie i bez reszty przez międzynarodowy kapitał, czyli jeszcze handel żywnością. Jakie to możliwości daje? No przecież ten, kto ma żywność i energię, powtórzę to jeszcze raz, ten rządzi, a Wojciechowski, jeżeli to było poza nim, jeżeli nie był na to w stanie w żaden sposób wpływać, nie był w stanie opanować również i wpłynąć na Dąbrowskisa, komisarza z Łotwy.
To?
Się w stół uderzyć i powiedzieć, ja nie będę przy tym brał udział, nie będę tego autoryzował, a nie jeszcze siedzieć do końca i odejść w niesławie jako osoba znienawidzona przez rolników europejskich.
Panie ministrze, jak pan skomentuje to, że wzrosła ilość nawozów sztucznych, które są z Rosji sprowadzane, wielokrotnie wzrosła w czasie trwającej inwazji Rosji na Ukrainę?
Dokładnie tym samym. Tam siedzi wielki kapitał. To nie są też firmy tylko i wyłącznie rządu rosyjskiego.
To jest z tego, co my wiemy i redakcja wschodnia, no to jest kapitał rosyjski. W Rosji jest kapitał rosyjski. Tam mało dopuszczają kogokolwiek innego, tylko rosyjski kapitał i pieniądze, które służą oczywiście produkcji wojennej.
Dobrze, kapitał rosyjski, ale również wspierany techniką światową. Żadna z firm globalnych produkujących maszyny, urządzenia rolnicze nigdy się nie zawahała, żeby Rosjanom sprzedać najnowocześniejsze kombajny, maszyny, układy satelitarne dla rolnictwa precyzyjnego. I ta wielka produkcja w Rosji, wielka produkcja rolnicza, bo nie wszystko rozkradli i przepili z dóbr, z kopalin, które eksportowali. Część trafiła w postaci kompleksów rolno-przemysłowych, tak to tam się u nich nazywa, trafiła do rolnictwa i Rosja stała się wielkim producentem żywności, ale to uczyniła w dużej mierze przy pomocy zarówno firm zaopatrujących rolnictwo, jak również agronomów z Europy Zachodniej. Ja pamiętam, kiedy może 30 lat temu byłem w Holandii w jednym z liceów rolniczych, uczyli się języka rosyjskiego, słabo im to szło, bo do flamandzkiego niepodobny. Natomiast uczyli się, bo wiedzieli, że będą robić interesy w Rosji. Ta produkcja w Rosji, podobnie zresztą na Ukrainie, nie byłaby możliwa, gdyby ten duży światowy kapitał za tym również nie stał.
Czyli polscy rolnicy walczą z wielkim kapitałem i tak to trzeba powiedzieć, walczą.
Rolnicy w całej Europie walczą z tym kapitałem. Te protesty polskie są bardzo analogiczne do tych, które były w dalszym ciągu w Niemczech, tego co się wczoraj działo w Brukseli, w Madrycie, parę dni temu w Pradze, w Atenach. Rolnicy widzą, że to już jest albo koniec rolnictwa, albo nastąpi głębokie przebudowanie tej zaplanowanej lewackiej przyszłości Europy. Rolnictwo jest w Europie potrzebne i nie może być w żaden sposób redukowane ani ograniczane. Rządy podchodzą do tego różnie. No, część na przeczekanie, no bo w Polsce to wyraźnie widać. Może jeszcze trochę potrzymajmy tych chłopów, pójdą na pole, bo wegetacja ruszyła, jest ciepło, trzeba zasilać oziminy, pola przygotowywać, więc za chwilę i tak te traktory muszą na pole jechać, a nie wjeżdżać do miast. W niektórych krajach bardzo radykalnie policja w Holandii do rolników strzelano gumowymi kulami. W Belgii wczoraj poszły w ruch armatki wodne i gaz. Tak na marginesie, na rondzie Dmowskiego, nie wiem czy ono się tak wtedy nazywało, na początku lat 90. pierwszy raz w życiu gazem dostałem właśnie na manifestacji rolniczej. Wtedy zarządów SLD również rolnicy walczyli o swoje prawa i dla mnie to jest takie trochę déjà vu, to co widzę w tej chwili. Więc u nas jeszcze dodatkowo dochodzi gierka, moim zdaniem dość czytelna, bo sprawy, które rolnicy zgłaszają, trudne, skomplikowane, wymagające zmian w polityce Unii Europejskiej, te zmiany może zainicjować, próbować przeprowadzić, może wymusić tylko rząd w całości z cudotwórcą, premierem Donaldem Tuskiem, który opowiadał o swoich ogromnych możliwościach brukselskich. Słyszeliśmy to do znudzenia wielokrotnie, że wszystkich zna, wszystko może. Więc oczekiwania rolników są jednoznaczne. To panie premierze, pan już rządzi, rząd rządzi, władzę przejął, a że czasami nie elegancko, ale nie ma znaczenia, przejął. I w takim razie proszę te problemy rozwiązywać. A co widzimy? Próbę przerzucenia tego na ministra rolnictwa, który będzie mówił, że on chce rozmawiać. No rozmawiajmy, tylko w końcu w ustach nam zaschnie i o czym ta rozmowa ma być. Ani Ukraińcy nie chcą rozmawiać na poważnie, bo mówią, skoro Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje do otwarcia granicy, to o czym my tu mamy rozmawiać z krajami członkowskimi, w tym z Polską. W Brukseli rozmawialiśmy, a może Berlin ważniejszy niż Warszawa. Więc również to wpłynięcie na politykę Unii Europejskiej. Przecież to nie minister Siekierski. Ja wielokrotnie mówiłem, szanuję jego wiedzę, jego umiejętności, jest człowiekiem, jak sądzę, uczciwym, ale mówię to również jako były minister rolnictwa. Minister rolnictwa nie dysponuje narzędziami, które by pozwoliły gruntownie zmienić politykę unijną i uregulować, ustabilizować rynek w Polsce zawalony w dalszym ciągu nadwyżkami żywności z Ukrainy, a przecież za 4,5 miesiąca, za 5 miesięcy żniwa w Polsce nawet nie będzie, panie, gdzie tego zmagazynować. Ale Tusk próbuje osłabiać PSL przed wyborami, zrzucając to na ministra rolnictwa, by go pogrążyć, zamiast samemu ruszyć i spróbować te postulaty rolników rozwiązywać, ale zobaczymy, nawet z rolnikami się nie chce spotkać.
Zobaczymy, panie ministrze, czym się zakończy dzisiejszy protest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Odysei Kosmicznej, chciałem powiedzieć, Odysei Wyborczej.